Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Archeologia o początkach cywilizacji europejskiej to temat, który dziś podejmujemy w rozmowach niedokończonych, zarówno na antenie Radia Maria, jak i telewizji Trwam. Naszym Państwa gościem profesor zwyczajny, doktor habilitowany Janusz Czebreszuk, Wydział Historyczny, Instytut Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witam gorąco i serdecznie.
Dziękuję. Także witam serdecznie.
Zapewne przed radioodbiornikami, jak również przed telewizorami zgromadzili się miłośnicy archeologii, miłośnicy historii, miłośnicy cywilizacji, ale też to nasze spotkanie jest ciekawą odpowiedzią dla tych, którzy zastanawiają się, jakie są początki cywilizacji europejskiej, jak na europejskiej ziemi rozwijał się człowiek, jak tutaj rodzina ludzka sobie radziła, jak organizowała swoją strukturę życia codziennego, jakimi posługiwała się sprzętami, co było ich podstawowym problemem egzystencjalnym, ale też tym filozoficznym. Wydaje się, że to wszystko dziś przynajmniej pokrótce zostanie nam przybliżone przez pana profesora. Zadanie wielkie, ale uśmiech na twarzy.
Tak, no bo tutaj ojciec wymaga ode mnie rzeczy nadzwyczajnych, tak bym to powiedział. Archeologia jest rozległa. To jest podstawowa kwestia, o której musimy wiedzieć. My też dzielimy się na różnych specjalistów w ramach tej archeologii, od różnych epok, od różnych specyficznych problemów, tematyki i tym podobne. Z tego też powodu już chyba nie ma wśród żyjących archeologów takiego, który mógłby opowiadać o każdym temacie, o każdym zagadnieniu w archeologii. Niemniej jednak, no cóż, trzeba spróbować wyjść naprzeciw.
My dzisiaj poruszamy się w jakich latach? Ile tysięcy przed Chrystusem?
Byśmy chcieli raczej skupić się na pewnym fragmencie. Oczywiście trzeba będzie i trochę rozpocząć trochę wcześniej i później pokazać konsekwencje tego. Ale cywilizacja jako specyficzny rodzaj kultury, w sensie takiego najwyższego, najbardziej skomplikowanego, gdzie pojawia się pismo, gdzie pojawiają się skomplikowane struktury społeczne, gdzie pojawia się miasto, gdzie pojawia się na przykład no, siły zbrojne, które są potrzebne i na zewnątrz, żeby bronić tych struktur, i na wewnątrz, by pilnować obywateli, gdzie no, przede wszystkim pojawia się duża przestrzennie struktura. To dla nas to jest właściwie coś, co jest no, banalne. No, my w tym żyjemy cały czas. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że wszelkie byty fizyczne, fizykalne, które są na Ziemi, są historyczne. I tak samo i kultura ludzka, i społeczeństwa, one się cały czas zmieniały i się komplikowały. I czasami ja bawię się ze studentami na przykład, mówiąc im, czy sobie wyobrażacie społeczeństwo, które jest bez wolności osobistej. Na przykład. Takie pytanie. I to dla nas jest to normalne. Każdy ma no, prawo wolność, do tego, tak, by być wolnym. A to jest zdobyć bardzo, bardzo późna, mówiąc szczerze. Większość dziejów ludzkości jest związana z kompletnie innym typem społeczeństw. Ale to zostawmy. Chcemy się skupić na okresie dziś około 2000 lat przed Chrystusem, a więc 4000 lat temu. To jest mniej więcej, żeby to przybliżyć w historii zbawienia, bo zróbmy sobie takie porównanie, to są właśnie czasy abrahamowe. A więc wtedy zaczyna się też i historia zbawienia, ale kompletnie gdzie indziej, w kompletnie innym miejscu.
Jesteśmy określeni co do czasu, około 2000 lat przed narodzeniem Chrystusa. Panie profesorze, gdybyśmy mogli określić na samym początku też terytorium, o jakim rozmawiamy.
Przede wszystkim będziemy rozmawiać o terytorium, gdzie to się zaczęło. Terytorium najstarszych cywilizacji na naszym kontynencie. To znaczy, będziemy mówić o Egei, o Grecji. Tam w epoce brązu, bo to jest... Archeolodzy tam sobie różne wymyślne rzeczy robią. Tam właśnie pojawiły się najstarsze dwie cywilizacje europejskie. Pierwsza na Krecie, która nazywała się cywilizacją minojską. Druga na lądzie stałym, zwłaszcza na Peloponezie, która nazywała się cywilizacją mykeńską. No niestety dwie są na M, więc czasami się ludzie mylą. No ale można mówić o pierwszej, że jest kreteńska, związana z Kretą. I to jest ten dla nas chyba punkt wyjścia. w oglądaniu dziejów cywilizacji europejskiej. Najczęściej jednak, kiedy patrzymy w perspektywie historycznej, to aż tak głęboko się nie sięga. To sięga się mniej więcej do czasów klasycznej Grecji, a więc no, gdzieś tak 1500 lat później. Później do Rzymu. No i jako trzeci etap to jest pojawienie się właśnie tej cywilizacji judeochrześcijańskiej, a więc chrześcijaństwa w Europie. I to razem miałoby stworzyć tą jedną no, specyficzną kulturę i cywilizację europejską, w której my żyjemy. Natomiast archeologia pozwala jeszcze sięgnąć głębiej. I to...
Co jest takiego najbardziej fascynującego w historii cywilizacji europejskiej?
Na tych samych początkach, bo ona jest cały czas...
4000 lat.
To jest 4000 bardzo fascynująca, lat. Oczywiście. Bardzo fascynująca. Natomiast na samym początku to jest właśnie to, że my archeolodzy, kiedy badaliśmy na przykład pałace na Krecie, słynne Knossos chociażby, które jest już także w kulturze popularnej znane, i pałace na lądzie stałym, na przykład Mykeny, samej nazwy tej kultury mykeńskiej, ona jest wzięta od głównego pałacu znanego na Peloponezie. Zawsze podkreślaliśmy dużo podobieństw, jakie istniały w kulturze materialnej tych dwóch cywilizacji. Ale z biegiem czasu, kiedy krok po kroku zdobywaliśmy coraz większą liczbę informacji o nich, a zwłaszcza kiedy nam się udało odnaleźć źródła pisane, bo jedna i druga cywilizacja posiadała swoje pismo. My o piśmie na Krecie mówimy tak zwane pismo linearne A na lądzie stałym u Mykańczyków było pismo linearne B. I dopiero wtedy, kiedy udało nam się odkryć zabytki i kiedy nie udało nam się odczytać pisma linearnego A, tego na Krecie, natomiast udało nam się odczytać pismo linearne B, te z lądu stałego, okazało się, że ta pozorna powierzchnia w postaci kultury materialnej, bardzo podobnej, nie oddaje tego, czym tych różnic, które były wewnątrz. Bo pismo kultury mykeńskiej to było pismo greckie. To był język grecki zapisany, już prymitywna wersja greckiego. Więc już wiemy, że wtedy, właśnie gdzieś około, no, na początkach II tysiąclecia przed Chrystusem, już tam byli Grecy. Natomiast jaki język został zapisany w piśmie linearnym, a tego do dzisiaj nie wiemy. Gdyby on był w jakiś sposób powiązany z językami, które znamy, to byśmy już mieli jakąś możliwość, by się
zorientować. Jaka nagroda czeka dla tego, który to odczyta?
Nie wiem, no może będzie Nobel z archeologii.
Czego życzymy. Jeżeli pan profesor mówi o wnętrzu, czy z takiego pisma, no z każdego elementu twórczości człowieka można odczytać jego wnętrze, natomiast jakie wnętrze odczytujemy z tego pisma sprzed 4000 lat? Czego ono dotyczy, czym żył wówczas człowiek, co chciał zapisać dla siebie, ale też i dla potomnych?
No to pismo jest dość specyficzne, znaczy dotyczy specyficznych tematów, bo to jest właściwie pismo buchalterów.
Tak. Czyli handlu.
No nie tyle handlu, bo to jest pismo buchalterów, ale buchalterów świątyń i tym podobne. Dowiadujemy się, ile jakaś bogini dostała czegoś, ile wyprodukowano, ile było owiec związanych z tym sanktuarium i tak dalej, i tak dalej. Także to jest w gruncie rzeczy bardzo istotna informacja. Pokazuje nam hierarchię wartości tych społeczeństw. Zresztą do dzisiaj lepiej nie pokazywać swoich rachunków nikomu, bo zawsze się może zorientować w tym, co się dzieje. Także i te starożytne rachunki nam pomagają bardzo w odkryciu tych tajemnic tego społeczeństwa, gdyż one przede wszystkim wiązały się z tym, co najważniejsze. Najważniejsze dla wszystkich tych społeczeństw no było życie religijne. No, problemem jest to, że nie odczytaliśmy do dzisiaj pisma linearnego A, natomiast mamy bardzo bogate przekazy związane z przedstawieniami, zwłaszcza bardzo dużo fresków na ścianach pałaców, chociażby minojskich, chociażby w Knossos i innych miejscach. I one są dla nas no, zaskakujące, bo się zapewne mamy do czynienia z bardzo specyficzną cywilizacją, rządzoną w gruncie rzeczy przez kobiety. tam zawsze na tych freskach boginią jest kobieta. Zawsze głównym kapłanem, osobą, która sprawuje jakieś rytuały, jest też kobieta. Tam mężczyźni się tylko przemykają gdzieś tam bokiem, jakoś tam, jako co słudzy, czy tacy, co obsługują to. Natomiast nie odgrywają żadnych takich ról. Więc ta najstarsza cywilizacja w Europie, paradoksalnie.
Z ciekawości, panie profesorze, kiedy mężczyźni zwyciężyli?
A, no to jest następna rzecz. Gdyż jeszcze w trakcie z takiego idealnego, tego stanu rozkwitu cywilizacji minojskiej, a więc tej kreteńskiej, na lądzie stałym zaczęło się rozwijać to nowe zjawisko, jakim była kultura mykeńska, ale mamy bardzo dużo dowodów na to, że ona była bardzo pod bardzo silnym wpływem. A więc ci pierwsi Grecy byli uzależnieni od Krety. I tutaj wkraczają właśnie niezwykłe zdarzenia naturalne. Otóż jest to taka wyspa do dzisiaj, 100 kilometrów na północ od Krety, zwana wyspą Terą, na której w XVII wieku przed Chrystusem doszło do ogromnego wybuchu wulkanu. To był tak ogromny wybuch, że właśnie większość wyspy po prostu została wyrzucona w powietrze. No to, że wyspa przestała istnieć, no to jest jedna rzecz. A drugą rzeczą, o wiele ważniejszą, jest to, że powstała wielka fala tsunami, która z ogromną prędkością zniszczyła całe północne wybrzeże Krety, które było właściwie kluczowym dla cywilizacji minojskiej. I to był ten moment zwrotny. To radykalne osłabienie świata minojskiego pozwoliło na to, żeby Mykeńczycy, jakby to powiedzieć, obróciły się role. Mykeńczycy stali się teraz ważniejsi. I paradoksalnie, gdyby na przykład nie wybuchł Tery, to może samym początkiem cywilizacji europejskiej byłaby właśnie ta minojska cywilizacja. Ta, która była kompletnie inaczej zorganizowana niż późniejszy świat Europy. Ale stało się, jak się stało. Nie ma co gdybać. Doszło do radykalnej zmiany. Natomiast Mykeńczycy, o Mykeńczykach w pewnym sensie pisał także Homer. I takim właściwie świetnym przykładem Mykeńczyka był właśnie główny bohater Iliady, Achilles. I Iliada, pierwszym słowem Iliady jest gniew. Gniew bogini opiewaj Achilla i tak dalej. To pokazuje pewne nastawienie elit mykeńskich. To byli wojownicy, którzy byli wolnymi, którzy byli heroicznymi wojownikami, dla których dyshonor, a przecież właśnie Iliada dotyczy dyshonoru, jaki stał się udziałem Achillesa. To było najważniejsze. Można było na przykład postawić na szali sukces wielkiej wyprawy pod Troję, byleby tylko ten dyshonor zniszczyć, bo to było tak ważne dla Achillesa. I to był kompletnie inny typ cywilizacji. Ten właśnie typ cywilizacji dał, w pewnym sensie był tym pierwszym elementem, który później był podstawą dla klasycznej Grecji. Klasyczni Grecy odwoływali się wielokrotnie do świata epoki brązu, najczęściej poprzez Homera. Studenci na przykład, którzy muszą czasami czytać Iliadę, twierdzą, że najbardziej nudną częścią jest druga część Iliady, tak zwany rejestr okrętów. To jest przedstawienie, jaki władca, z jakiego miasta, z jaką liczbą okrętów, z jaką liczbą ludzi dopłynął pod te Troje. No to jest nudny rejestr, ale dla starożytnych Greków, dla arystokracji starożytnej to była absolutnie podstawowa, w cudzysłowie Biblia. Oni tam wczytywali się w to, szukali swoich korzeni, by pokazać, że ich rody były właśnie tak głęboko zakorzenione, bo prawie każdy z tych, którzy tam przypłynął pod te Troje, to miał jakiegoś jeszcze Boga na początku swojego linearzu, więc to wszystko się świetnie układało. Więc nawet poprzez ten fakt widać, jak ten świat epoki brązu, świat mykeński, a nie minojski, wpłynął na to, co my wszyscy uznajemy za nasze podstawy, a więc za Grecję klasyczną.
Wydawało się nam, panie profesorze, że gdy będziemy rozmawiać o archeologii i początkach cywilizacji europejskiej, to będzie mowa o znaleziskach, o jakichś wykopaliskach. Okazuje się, że pan profesor nas bardzo szybko doprowadził do Iliady i do Homera, czyli do dzieł literackich.
No, bo archeologia czasami jest, znaczy, to zależy od właśnie punktu widzenia. Przed wejściem tutaj do studia rozmawialiśmy na przykład o tym, że archeologia nawet współczesnie jest ważna. Że przecież chociażby w poszukiwaniach grobów naszych żołnierzy wyklętych stosuje się archeologia, ale archeologia jako metodę. My jesteśmy w stanie z największą dokładnością, stosując metodę wykopaliskową, której się uczymy od początku naszych studiów, zbadać coś, co jest w ziemi. I to się nie tylko przy żołnierzach wyklętych ujawnia, to się także ujawniło przecież w Smoleńsku. Też byliśmy jako archeolodzy tam w Smoleńsku i to my przekopaliśmy na ten metr te ziemię.
Jak jest badając... pan w stanie poświadczyć to swoim autorytetem?
No nie, to znaczy... Znam to po prostu z mieści gminnej wśród moich kolegów, którzy tam byli. Ale ta ogromna ilość szczątków, które tam zostały znalezione, zostały dokładnie przez archeologów metodą wykopaliskową odnalezione, zlokalizowane, zadokumentowane i one są. Ta dokumentacja jest. Tylko ją trzeba użyć. Ale o co mi chodzi generalnie? Chodzi mi o to, że to jest metoda archeologiczna. My robimy to, bo umiemy najlepiej robić wykopaliska. Ale interpretacja jest już przedmiotem innych ludzi, innych grup. Robimy to w pewnym sensie usługowo. Natomiast jeśli chodzi o pradzieje, to my nie dość, że robimy te wykopaliska, to jeszcze musimy je zinterpretować właśnie w kategoriach kulturowych. Jesteśmy badaczami kultury. Dlatego też no, czasami ten Homer jest przydatny. Ale znalezisk też jest dużo.
Czy na terytorium Polski są znaleziska z tej epoki?
No jest bardzo dużo znalezisk z tej epoki. No, i to takich też bardzo spektakularnych. Choć w większości nasze znaleziska były wykonane z surowców, które no, szybciej niszczały. Świat mikeński i minojski to jest świat przede wszystkim kamienia, który zachował się do naszych czasów i to często bardzo wyraziście. Jak się na przykład pojedzie do Myken, to one właściwie cały czas istniały, cały czas były widoczne przez całe dzieje do współczesności. Główne wejście, brama Lwia była, no, była lekko przysypana, ale było wyraźnie widać ją i właściwie nic tam nie trzeba było robić. Wystarczyło tylko odsłonić, odsypać, odczyścić i już jest. Natomiast w przypadku archeologii u nas, no to najczęściej takie miasta tego typu jak Mykeny były budowane z drewna. I po tym niestety współcześnie prawie nic nie zostało, jakieś ślady, cienie. Czasami jak się ma więcej szczęścia, mi się na przykład udało to zrobić w przypadku badań w południowej Wielkopolsce. Pod Śmiglem, przy okazji pozdrawiam Śmiglan i moich przyjaciół z Kościana, gdzie udało nam się znaleźć stanowisko archeologiczne z tego samego więcej okresu, o którym mówimy, które częściowo było na wzniesieniu, ale także i w części torfowej. I na wzniesieniu znajdowaliśmy tylko no właśnie te cienie. Natomiast w torfie znajdowaliśmy rzeczywiście pozostałości poszczególnych domów, konstrukcje drewniane, z innych surowców organicznych także pozostałości. I to wtedy tylko się to znajduje w takich okolicznościach. Najczęściej niestety no, osady sytuowano gdzieś wysoko na wzniesieniach, a więc w środowisku mineralnym, które bardzo szybko powoduje, że organiczne surowce się rozpadają.
Archeologia początku cywilizacji europejskiej, profesor zwyczajny doktor habilitowany Janusz Czebreszuk w naszym studiu. Na Państwa ekranach ukażą się telefony do naszego studia z pytaniami do Pana Profesora. Przypomnę dla radiosłuchaczy 56 057 0011 lub 56 657 0011. 12, dla widzów i słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 657 00 14. W naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Panie profesorze, umiejscowiliśmy te początki. Też padło pytanie odnośnie naszych terenów, terenów polskich. A teraz co to wszystko nam mówi o cywilizacji europejskiej, o kulturze człowieka, o relacjach, o strukturze, byśmy powiedzieli, politycznej, gospodarczej, religijnej, podstawowych problemach, którymi wtedy żył człowiek?
Mówiąc o cywilizacji europejskiej, ja może tutaj zrobię taką, zaproponuję lekkie odejście od głównego nurtu. Otóż z punktu widzenia geograficznego, chociażby jak patrzymy na okno, tutaj mamy trochę świata pokazanego za mną, to właściwie geograficznie Europa jest właściwie półwyspem Azji. Z punktu widzenia geograficznego trudno doszukiwać się potrzeby wyróżniania tego jako kontynentu. Ona została wyróżniona jako kontynent właśnie z tego powodu, z powodu kulturowego najbardziej. Tego, że odgrywała i odgrywa nadal taką wielką rolę. Że jest syntezą wielu nachodzących na siebie idei, które tworzone były często gdzie indziej, nie w Europie. Europa bardzo długo, to archeolodzy mogą to dokładnie powiedzieć, była właściwie miejscem, które tylko korzystało ze zdobyczy z innych stron. Najpierw z Afryki one docierały do nas, te kulturowe zdobycze, później z Azji. Na przykład rolnictwo. Ta wielka innowacja, ona pojawia się u nas w wersji gotowej z Azji, właśnie też między innymi przez Grecję. Tylko że kilka tysięcyleci wcześniej. Także długo Europa nie była samodzielna kulturowo. Ta samodzielność właśnie chyba pojawia się w tym momencie, około tych 2000 lat, kiedy pojawia się hierarchiczne społeczeństwo, właśnie społeczeństwo mykeńskie, gdzie obok wspólnotowej identyfikacji, bo społeczeństwa te wcześniejsze identyfikowały się poprzez bycie członkiem jakiejś społeczności. Dopiero mniej więcej właśnie w tym czasie pojawia się drugi typ identyfikacji, ten indywidualny typ identyfikacji, takich Achillesów, którzy stawiają siebie, a więc indywidualną tożsamość, ponad tożsamość często grupową, gdyż jest to dla nich takie ważne. I to jest pierwszy krok, patrząc historycznie, do tego, co później w czasach klasycznej Grecji pojawia się w postaci postaci instytucji wolności osobistej, postaci instytucji bycia członkiem jakiejś społeczności politycznej, na którą się można wpływać poprzez na przykład demokrację, jak w Atenach. I tutaj ta tożsamość indywidualna zyskuje coraz większe znaczenie, ale nadal mamy do czynienia z bardzo ważną tożsamością grupową. To się pogłębia dzięki Rzymianom, bo Rzymianie wprowadzają prawo rzymskie, które porządkuje te relacje między tożsamościami jednymi i drugimi. Niemniej jednak ten wolontarystyczny aspekt tożsamości indywidualnej, który chociażby widzimy w dziejach poszczególnych Cezarów rzymskich. No oni dość swobodnie postępowali. Nic ich nie ograniczało praktycznie. Ale równolegle ja nie przypadkiem na początku powiedziałem o Abrahamie. Bo przecież wtedy też w tym momencie, kiedy zostaje powołany Abraham, to jest też indywidualne zwrócenie się Pana Boga do jednego człowieka. To jest też właśnie pojawienie się indywidualnych relacji, nie tylko jakichś grupowych. On z tego chaldejskiego Ur wychodzi. Przepraszam, tak?
Pozostajemy przy Abrahamie. Mamy telefon, zobaczymy. Współtworząc tę audycję z naszymi radiosłuchaczami, telewidzami. Prosimy bardzo, halo.
Dzień dobry, wieczór. Niech będzie pochwalony.
Na wieki wieków.
Marek Grynia, Brzeziek, gmina Środowiekopolska. Ja chciałbym nawiązać do tej rozmowy, zapytać na temat, czy w Polsce archeolodzy, wiedząc teraz, że DNA, badania DNA stwierdziły jednoznacznie, że Słowianie byli autochtonami na naszych terenach, czy coś może Pan powiedzieć nam na temat właśnie Słowian, bo w roku 1000, przed rokiem 1000 były pogańskie zwyczaje, że palono zwłoki i nie ma kości do badania. Czy wcześniej były jakieś kości i czy są ślady również 2000 przed naszą erą w Polsce, że byli Słowianie? I na ten temat chciałem właśnie zapytać, czy kultura była inna jakaś, czy to po prostu tylko zostały kości również innych narodów, które zawsze mieszkały również w Polsce, również obok Słowian.
Dziękuję, panie Marku.
Dziękuję bardzo. No, wspaniałe pytanie, ale jak zwykle to jest cały wielki świat. Jeśli chodzi o metodę DNA, to znaczy badania związane ze starym, tak zwanym pradziejowym DNA, to jest metoda nowa. Co jakiś czas archeologia przyjmuje jakąś nową metodę, bo archeologia jest bardzo interdyscyplinarna, musi być po prostu bardzo interdyscyplinarna i ta metoda teraz wkracza takim już szeroką falą w różne badania. Gdyż no, pozwala nam rzeczywiście określić relacje dziedziczenia cech, ale biologicznych. Pamiętajmy o tym, żebyśmy zawsze mieli świadomość tego, że są tam to cechy biologiczne. Gdyż nie zawsze dziedziczenie kulturowe biegnie tymi samymi drogami, co dziedziczenie biologiczne. Jest wielu wśród nas, Polaków, ludzi, moje nazwisko na przykład nie jest czysto polskie. Dziedziczenie może iść innymi drogami kulturowe i to jest tutaj ważne, to jest jedna rzecz. Także nie możemy tutaj jednoznacznie nadawać stopnia równości między genetyką a kulturą. To jest jedna rzecz. Druga sprawa dotyczy tego, że narody, języki są też bardzo dynamicznymi kategoriami w dziejach. Narody zresztą są jeszcze bardzo historyczne, to my mniej więcej wiemy, od kiedy one się pojawiają. Jeżeli mówimy o Słowianach jako o ludach, to my mamy pewną wiedzę dotyczącą z językoznawstwa, gdzie jesteśmy tak samo jak Grecy, jesteśmy Indoeuropejczykami, pochodzimy z jednej rodziny. I na temat rozprzestrzeniania się Indoeuropejczyków mamy określoną wiedzę, też właśnie te czasy, o których tutaj zaczynałem mówić, a więc o ten trzecie, długie tysiące przed Chrystusem, to właśnie jest czas, kiedy rozprzestrzeniają się Indoeuropejczycy w Europie i w najbliższych obszarach Azji, a Tocharowie to jeszcze dalej, bo aż w środkowej Azji. No ale wracając teraz do tych Słowian i do pytania pana Marka konkretnego. Jest wielki projekt, który jest realizowany aktualnie właśnie w Poznaniu przez nasz uniwersytet, polegający na badaniach właśnie starego DNA, wszelkich możliwych próbek, jakie możemy znaleźć w tym ciężkim, trudnym okresie z początków przyjmowania chrześcijaństwa przez nas, ale także i wcześniej z tych okresów okołochrystusowych, że chcemy wiedzieć, czy właśnie w okresie okołochrystusowym były te same społeczności, które były na przykład w okresie, kiedy przyjmowaliśmy chrześcijaństwo, a więc 1000 lat później. I on trwa jeszcze. Jest rzeczywiście dużo przesłanek wskazujących na to, że ta teoria, że Słowianie tam byli wcześniej, a nie tylko przyszli wraz z początkiem średniowiecza, może być słuszna, ale nie ma nigdy pewności. Nauka jest taka, że musimy cierpliwie czekać, aż zdobędziemy taką pulę informacji, która przeważy szale. Na razie większość archeologów, na przykład moich kolegów, którzy zajmują się tą epoką, są tak zwanymi allochtonistami. Twierdzą, że Słowianie bardzo późno przyszli z bagien prypeckich i bardzo szybko zasiedlili po Europie. Natomiast Poznań był tradycyjnie autochtoniczny. Jeszcze zaczynając od naszego ojca założyciela, profesora Józefa Kostrzewskiego. No i stąd też właśnie tylko w Poznaniu mógł się zrodzić taki projekt, żeby to sprawdzić jednak metodami niezależnymi, nie archeologicznymi, tylko właśnie analizami DNA.
Dziękuję panu Markowi, dziękuję panu profesorowi za odpowiedź na to pytanie. Wracamy do Abrahama i tej budzącej się tożsamości indywidualistycznej, ale za którą idzie wspólnota, idzie cały czas cała właśnie, rodzina, cały ród.
No w przypadku Abrahama tak. Jest on cały czas, on jest powołany osobiście, natomiast razem z nim jest, on nigdy nie jest sam. Natomiast w przypadku Europy, kiedy to się pojawia, no to jest właściwie cały czas taka opozycja, a nawet taka opozycja, która jest dość konfliktogenna, tak bym to określił, między tą jednostką a społecznością. I to właśnie no, trwa aż do momentu, kiedy no, dochodzi do tego, że chrześcijaństwo pojawia się w Europie. Chrześcijaństwo zmienia właściwie całkowicie perspektywę wszystkiego. No, ono mówi, że nie obywatel rzymski, nie Cezar jest wolnym człowiekiem. Wszyscy są równi względem Pana Boga. I ta równość względem rzeczy najważniejszych powoduje, że wszyscy jesteśmy równie ważni, istotni jako osoby ludzkie. Ale jest jeszcze jeden element chrześcijaństwa, właśnie taki, że wprawdzie cel jest indywidualistyczny, ale tylko kiedy go realizujemy wspólnie na tej ziemi, we wspólnocie, to jest on do osiągnięcia. I tu jest, pojawia się też idea Kościoła jako tej wspólnoty. I chrześcijaństwo harmonijnie powiązało te dwie perspektywy. I to było chyba koło zamachowe całej naszej cywilizacji później. Poprzez to, że stworzyła przestrzeń indywidualnego rozwoju. Przecież żadna inna cywilizacja takiej wielkiej przestrzeni indywidualnego rozwoju nie stworzyła jak nasza. A jednocześnie dawało poczucie stabilności poprzez wspólnotę. Nie, zatrzymajmy się może na tym, bo to, co aktualnie jest, to...
No, w tak, tak. Chodzi o to, że pan profesor nas tutaj prowadzi taką ścieżką, można rzec, co 1000 lat praktycznie. 1000 lat jak jeden dzień. W takim wymiarze.
I tak zaczęliśmy od 2000 przed Chrystusem, tak. A nie wcześniej.
Pytanie takiej natury. Kim w tym wszystkim jest człowiek?
Och, jejku.
Gdy pan jako profesor, jako archeolog zna i ma przeanalizowaną historię cywilizacji, chociażby europejskiej, wpływ człowieka i też obecność człowieka, rzecz jasna. I we mnie od razu budzi się pytanie, kim w tym wszystkim jest po prostu jednostka żyjąca 70, 50, 80 lat, skoro jesteśmy w stanie spoglądać na ludzkość ostatnich 4-5 tysięcy lat i po prostu rozmawiać o tym w 2-3 zdaniach podsumowania i niemalże kropki.
Ojcze, to nie jest takie proste. Oczywiście ja się staram to w jakiejś takiej no, niewątpliwie uproszczonej wersji przedstawić. Natomiast za każdym tym zdaniem jest no, mnóstwo pracy, mnóstwo kontrowersji na ten temat. I jestem przekonany, że wielu moich kolegów, jakby to słyszało, to by od razu miało to zdanie odrębne, tak bym to określił. To nie jest takie proste. To jest swoista interpretacja. W humanistyce my interpretujemy pewną grupę faktów. Jak wiemy, tych faktów jest ciągle za mało, więc także interpretacje mogą być różne w tym względzie. No, na te interpretacje wpływa także i no, nasze nastawienie. Ja jako katolik no, nie mogę się izolować całkowicie, nie mogę wyjść i stanąć gdzieś obok siebie. W tych interpretacjach odgrywa rolę także i...
Jeżeli badamy państwo badacie jako archeolodzy, tak odległe dzieje, to dany człowiek, który pozostawił po sobie wytwór kultury swojej obecności, swojej działalności, też swoich idei, jak już samo zdanie mówi, idea jest związana ze światopoglądem, jest związana z wierzeniami, już nie jest neutralna, to nie jest biała, czysta kartka.
No, dla niego tak nie było. Właśnie o to chodzi, że tutaj człowiek zawsze był zaangażowany. Zawsze patrzył poza horyzont śmierci.
Zawsze wyrażał siebie.
Tak. To właśnie teraz mamy, chyba zaczynamy mieć problem w cywilizacji europejskiej. Dla bardzo wielu jej przedstawicieli śmierć jest absolutnym końcem wszystkiego. Nic nie ma. No więc właściwie trzeba jak najwięcej i najintensywniej wyżyć się w tych 70 czy 80 latach, o których tutaj ojciec powiedział. Natomiast ta perspektywa, którą my mamy w archeologii, no przecież największe dzieła, najbardziej skomplikowane, najbardziej trwałe, to są groby. To jest przygotowanie tego spokoju, który miał zagwarantować tym zmarłym trwanie. Mhm. Najdłuższe
podobno
trwanie.
Podobno są to z innej perspektywy. I odbieramy telefon. Podobno też piramidy egipskie nie zostały przez Egipcjan wybudowane, tylko gdzieś tam...
No mi się wydaje, że raczej przez Egipcjan. Tak.
Obala pan wszelkie spekulacje. Prosimy, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jacek Wielkopolski.
Prosimy,
ja mam takie pytanie, jeśli chodzi o, nawiązując do piramid, to na terenie Polski tak zwane groby kujawskie mają już 6 tysięcy lat. Są starsze od piramid. To jedna sprawa. A drugą chciałbym uzyskać jakieś informacje na temat w okolicy rzeki Białki. Czytałem takie prace archeologów, że już 30 tysięcy lat było tam hutnictwo. Że tam znaleziono na przykład pierwszy bumerang. Może coś na ten temat. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Jacku. Dobrze, że jest pan profesor, bo byśmy nie udźwignęli takich pytań.
Ja też nie dźwignę ich. To nie jest takie proste. Pytania są oczywiście ważne, jeśli chodzi o te grobowce kujawskie, bo to się często takie określa, gdyż na Kujawach przede wszystkim one występowały. Są to rzeczywiście wielkie konstrukcje kamienne z epoki neolitu, a więc jeszcze wcześniej. Ale budowane z kamienia narzutowego, który tam się znajdował, w kształcie takich wydłużonych trapezów, a właściwie prawie trójkątów, w którym czasami po 50 metrów się ciągnęły i dłużej, w których chowano rzeczywiście jednego, niewielu zmarłych, ale one odgrywały funkcję i grobowca dla tych zmarłych, ale przede wszystkim odgrywały funkcję miejsca kultu, miejsca sprawowania rytuałów dla całej wspólnoty. Także tutaj w tym przypadku te groby były jednym z elementów bardziej skomplikowanej idei związanej z miejscem tychże grobowców. I to jest dla nas tutaj, dla archeologów polskich, bardzo ważne znalezisko. Jesteśmy bardzo skupieni na badaniu tego. No, one występują nie tylko w Polsce, bo jeszcze występują i w krajach ościennych, bo to była większa struktura kulturowa, która tego typu tak zwane megalityczne, z wielkich kamieni konstrukcje budowała. I tutaj dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście przechodzimy w dół skali czasu. Moglibyśmy jeszcze niżej, ale zostawmy to. Może będą jakieś pytania. Natomiast jeżeli chodzi o Białkę i o te 30 tysięcy lat temu, to jeżeli to trudno mi uwierzyć w to, że była tam metalurgia. Używanie ognia oczywiście to jest możliwe. Natomiast to był bumerang, tak? Chyba
tak.
Bumerangu. To jest jedno z najlepszych znalezisk mojego kolegi z Krakowa. To jest fakt, że chyba najstarszy bumerang na świecie pochodzi z Polski.
Rozmawiamy o można powiedzieć, prahistorii. Rozmawiamy o początkach cywilizacji europejskiej. Nieustannie pojawia się sformułowanie grób, życie wieczne. Upamiętnienie tych najważniejszych, którym budowano takie grobowce. I tutaj pan profesor tak bardzo jednoznacznie zidentyfikował się, czy zdeklarował jako katolik. Jakie znaczenie dla ludzkości, dla cywilizacji, dla archeologii miał i ma pusty grób Chrystusa?
No cóż, dla archeologa jako technika, który bada, no, on to tylko zanalizuje te fakty, opisze je. No, natomiast to jest kwestia interpretacji. Interpretacja jest czysto teologiczna już tutaj. My nie jesteśmy kompetentni do tego. Ja i tak już za dużo tutaj o teologii mówiłem. Ojciec powinien mnie prostować w tych wszystkich zapędach.
Znaczy, nie było powodów, to rzecz jasna. Natomiast pytanie...
Dla mnie jako katolika jest to jednoznaczna.
Jako katolika, znaczenie. Ale też jako badacza cywilizacji, badacza kultury, że mamy do czynienia na przestrzeni tysiącleci upamiętnienie pochówku, czyli wraz wiary, że człowiek nie przemija, że chcemy jego miejsce zaznaczyć konkretną strukturą, konkretną budowlą. Nagle okazuje się, że jeden grób jest pusty.
I to mówiąc szczerze, jak no, dojdziemy do źródeł biblijnych, przypadkowo znaleziony grób w pewnym sensie. No bo przecież to nie był grób budowany specjalnie dla Jezusa. To on był dostosowany do tej konkretnej sytuacji. Natomiast my, archeolodzy, najczęściej badamy te groby, które były z myślą o kimś budowane. I wtedy cały rytuał, począwszy od budowy do ułożenia zwłok w tymże grobie, no, miał pewną swoją logikę, miał swoją racjonalność działania. Natomiast w przypadku Chrystusa, no, nawet i pod tym względem, i ta dynamika czasu wielkanocnego była tak ogromna, że no tutaj, no, przepraszam, już kończę.
To wróćmy do tej archeologii i początkach cywilizacji europejskiej. Cywilizacja europejska, wskazuje pan profesor, 2-3 tysiące lat przed Chrystusem, mamy jej początki, ale gdy spojrzymy na badania archeologiczne, to bardzo młoda cywilizacja w perspektywie cywilizacji, o których możemy mówić już na całym globie, nie tylko na tym półwyspie Eurazji. Czy...
No przede wszystkim Azja tutaj jest dla nas istotna i północna Afryka punktem odniesienia, bo tam mamy o wiele wcześniejsze cywilizacje, ale one były inaczej zorganizowane trochę. Właśnie to jest to, że nieprzypadkowo cywilizacja europejska, no, to akcentowałem cały czas w dotychczasowej wypowiedzi, że cywilizacja europejska rozwijała się, akcentowała inne cechy, chociażby ten indywidualizm. W przypadku cywilizacji azjatyckich, na przykład mezopotamskich czy Egiptu, tam władca był właściwie takim spinającym całą strukturę elementem. Był gwarantem tego, że jak on jest, to wszystko idzie dobrze. Ale często jego możliwości działania były radykalnie ograniczone przez to właśnie, że był właściwie dla wspólnoty. Nie było tego takiego wyraźnego zindywidualizowania jego pozycji, tak, że on chciał. Tam był jeden taki w Egipcie faraon, Echnaton, który postanowił zrobić rewolucję w kulcie i w religii. No ale cóż, zmarł i cała struktura znowu wróciła do normy, to znaczy...
Kolejny telefon, panie profesorze. Kłaniam się. Prosimy.
Witam wszystkich. Szczęść Boże. Kazimierz z Mazowsza z tej strony.
Prosimy, panie Kazimierzu.
Nie pozwoliłem sobie przedzwonić, ponieważ padło pytanie o ziemie polskie. No a trzeba powiedzieć, że tutaj największą bolączką jest brak źródeł pisanych, niestety. Zresztą przecież i wspomniana Iliada była, no, przez świat nauki, przez wiele lat uznawana za bajkę, dopiero dzięki, prawda, Henrysiowi Schliemannowi. No, potwierdziliśmy, że to jednak nie jest żadna bajka, tylko faktycznie ta kultura, te historie, że tak powiem, związane z kulturą, one bardzo często niosą z sobą jakąś prawdę, właśnie różnego rodzaju archetypy i tak dalej. Ale właśnie archeologia pokazała, że na przykład najstarszy dowód użycia koła pochodzi spod Krakowa. Bo mówiliśmy o bumerangu, ale przecież koło, no to w starożytnym Egipcie było niekoniecznie tak znane, jak właśnie na naszych ziemiach, gdzie jak mówię, to jest, tu na pewno pan profesor powie o wiele więcej, prawda, że tutaj ten najstarszy obraz koła, no bo to też nie jest koło jako koło, no bo drewno, więc, ale dowód mamy jak najbardziej właśnie z ziem polskich. No, zresztą kojarzony z Egiptem Rydwan przecież pochodzi spod Uralu. No i okazuje się, że centra kształtowania cywilizacji to nie tylko właśnie nasza Grecja, prawda, jak w wypadku Europy, ale i Andronowo, i Kimerowie, tutaj na obszarze Ukrainy dzisiejszej, Kimerowie, skąd zresztą nazwa Krymu. No i przecież znacznie starsza od Greków kultura trypolska. Prawda? Zahaczająca, że tak powiem, od północy o Lwów, jeżeli tu można tak geograficznie wypływać, przybliżyć. Wtedy oczywiście Lwowa żadnego nie było. Przynajmniej o tym nie wiemy. Ale właśnie to, co wiemy, to wiemy przecież dzięki archeologii. Ale właśnie cywilizacja człowieka jako istoty, prawda? Człowieka samego w sobie, właśnie nie obywatela, tak jak w Grecji. Bo przecież w Grecji, na dobrą sprawę, to ile tam było tych ludzi, którzy mogli mieć godność? 10% to byli przecież tylko mężczyźni, tylko wolni i tylko obywatele. Prawda? Więc to jest chrześcijaństwo. I chrześcijaństwo to jest też, proszę Państwa, koniec niewolnictwa. Przecież w Polsce to koniec niewolnictwa nastąpił dopiero za pierwszych miastów. To mało kto jest tego świadomy, że jeszcze Mieszko wzbogacił się prawdopodobnie na eksporcie niewolników. Do Syrii, między innymi do Maroka. Prawda? I na dobrą sprawę to nawet ta późniejsza rewolucja francuska czy prawa kobiet, to wszystko wyrasta z chrześcijaństwa. No, także to tyle. Przechodzę.
Dziękuję, panie Kazimierzu.
No. Jestem pod wrażeniem właśnie dokładności wiedzy naszych słuchaczy i telewizów, gdyż tutaj pan Kazimierz rzeczywiście wykazuje się ogromną wiedzą, a poruszył wiele tematów. No, może
koło Rydwan.
Koło, no mamy, to oczywiście mamy znalezisko z Bronocic pod Krakowem, neolityczne, więc o wiele wcześniejsze niż my, ale to jest ryt na ceramice wozu kołowego i to rzeczywiście jest absolutnie jedno z najstarszych, bo to jest to czwarte tysiąclecie, my nie jesteśmy w stanie do końca dokładnie określić tego wieku, a mniej więcej w tym samym czasie też i w Niemczech Północnych pojawiają się ślady znalezione po prostu wozu, a więc także takie innego rodzaju ślady. Później pojawiają się też już koła, one były pełnymi kołami, także w całości zbite z desek, ciężkie takie koła do Rydwan, o którym co z kolei mówił tutaj pan Kazimierz, to jest kwestia właśnie tych naszych czasów, około 2000 przed Chrystusem i rzeczywiście najstarsze Rydwany już z kołami szprychowymi, a więc lekkie konstrukcje, takie, które dawały zwrotność pojazdowi, to one pojawiają się na południowym Uralu, współczesna Rosja, aktualnie najstarsze i bardzo szybko, w trakcie całego pierwszej połowy drugiego tysiąclecia, na przykład w grobach szybowych w Mykenach, a więc na początku kultury mykeńskiej, już na poszczególnych grobach stały stele kamienne, na których były wyryte rydwany dwukołowe, takie klasyczne, jakie znamy później ze starożytności. A więc ta kultura andronowska tam na Uralu, ona też była około 2000 roku, więc to była kwestia 100-200 lat. Tak to szybko przeszło. Trypolie, jeszcze jest następny termin, który się tu pojawił, to jest jeszcze inna historia, ale też bardzo wczesna, tak porównywalna z tym neolitem i z tym kołem, o którym tutaj mówiliśmy.
Boże. Panie profesorze, w naszych dywagacjach tu w studiu, nie tylko tych odpowiadania naszym radiosłuchaczom czy telewidzom na ich spostrzeżenia, ich pytania, ich też zainteresowania. Padło pytanie ostatnie o relacje kultury cywilizacji europejskiej z innymi cywilizacjami. Przeniósł nas pan profesor do Afryki i cały czas jesteśmy w tym nurcie naszego zainteresowania, a mianowicie tej tożsamości indywidualistycznej, jednostki postawionej. Podejrzewam, że będzie to wielkie nadużycie, ale wiemy z naszego obecnego doświadczenia, że migracja ludzi to najczęściej migracja tych osób, które są najbardziej uzdolnione, czy są takie najbardziej ciekawe, bądź są zbuntowane, tak upraszczając to bardzo prosto, czy tak było też 2000, 3000 lat temu, że możemy odnaleźć pewne ślady Afryki, na przykład na Krecie, i czy to była wymiana pomiędzy istniejącymi cywilizacjami, że ktoś po prostu udał się, bądź wyprawa morska go gdzieś zatrzymała? Czy są to cywilizacje powstające od początku? Czy raczej mamy do czynienia z wymianą myśli, z wymianą idei, z wymianą doświadczenia i osiągnięć cywilizacyjnych pomiędzy kontynentami?
Dziękuję za pytanie, bo to jest kluczowe pytanie właśnie dla badań kultury. Jak się rozprzestrzeniały cechy kulturowe?
Absolutnie, ile się przenikało?
Absolutnie, jak się przenikały? To jest absolutnie podstawowe. Na początku, jak się rozwijała archeologia, koniec XIX wieku, początek XX wieku, to absolutnie podstawową interpretacją była interpretacja właśnie migracjonistyczna. Po prostu każda nowa kultura, nowe zjawiska, które badał archeolog w danym miejscu, było wyjaśnione tym, że przyszli nowi ludzie, no najczęściej nie wiadomo skąd. I właśnie, i z tymi osiągnięciami, i po prostu one się pojawiają. Jak mnie uczono archeologii, to już to było demode, jakby to powiedzieć było. Niestety archeologia podlega modom tak samo. I już było rugowanie wszelkich migracjonizmów, bo to taka prymitywna, takie deus ex machina. Już mamy wyjaśnienie. A może to było bardziej skomplikowane. I były różnego rodzaju właśnie tego typu metodologiczne bariery, tak bym to określił. A teraz paradoksalnie wrócimy do tego DNA, o którym mówiliśmy na początku. Paradoksalnie się okazuje, że jednak są momenty w dziejach i są zjawiska w dziejach, które chyba bez migracji nie będziemy w stanie wyjaśnić, bo mamy przykłady dzięki badaniom DNA, chociażby taka trochę wcześniejsza, bardzo ważna dla nas kultura ceramiki sznurowej, która jest przede wszystkim w całym trzecim tysiącleciu. Ona jest później pewną bazą tych zmian, o których ja tutaj cały czas mówiłem. To jest kultura, która teraz na podstawie szeroko zakrojonych badań DNA, ale to są projekty, które muszą właściwie obejmować cały świat. Teraz są artykuły na przykład pisane o DNA, starożytnego DNA, zwłaszcza o kulturze ceramiki sznurowej, w Nature powiedzmy, w tych podstawowych czasopismach, gdzie lista autorów obejmuje kilkaset osób. Czasami jest artykuł jest tak równie długi jak lista autorów. Ale to nie jest, to niektórzy się z tego śmieją, ale taka właśnie teraz jest nauka, żeby zdobyć odpowiednią pulę informacji, która może nam coś przewartościować, to my musimy kooperować z całym światem, by zdobyć te szkielety, z których możemy pobrać próbki, które mogą być zanalizowane w referencyjnych laboratoriach, a więc takich, które mają określoną markę i w których wiadomo, że efekty będą właściwe, by to wszystko porównać i dać w rezultacie. Czasami w przypadku badań genetycznych to jest jedna mapa, jest wynikiem jej interpretacji. No i z tego powodu właśnie autorów może być więcej niż tekstu artykułu. Ale takie są wyzwania współczesności. I te badania DNA pokazują nam, że chyba będziemy musieli się przeprosić w niektórych kwestiach z migracją. Tak, migracja odgrywała też bardzo ważną rolę i to migracja takich ludzi, którzy pojawiali się w nowym środowisku ze zdobyczami określonymi. Tak jak właśnie ta ludność, o której tutaj mówię, tej kultury ceramiki sznurowej, to byli właśnie zapewne najstarsi Indoeuropejczycy u nas na kontynencie. Tak się też to pojawia teraz. I przynosili ze sobą coś, co przewartościowywało w spotkaniu z tymi miejscowymi. Te kontakty trwały. Mamy też inne dowody na migrację, ale innego rodzaju, nie masową. Chociażby na przykład migracja kobiet jest też udowodniona dzięki genetyce. Że to, jeżeli chodzi o mężczyzn, to w tej epoce, o której mówimy, najczęściej, jeżeli nie migrowali w całości jakąś zorganizowaną grupą, to oni się przemieszczali, ale wracali na miejsce. Natomiast kobiety, najczęściej była ta droga w jedną stronę, to znaczy wychodziły za mąż gdzieś, za kogoś daleko i już tam nie wracały. I tu też nie tylko dzięki analizom DNA, ale także i dzięki analizom różnych pierwiastków śladowych, izotopów tych pierwiastków możemy te... No już nie będę wchodził tutaj w szczegóły, ale metodycznie jest to bardzo ciekawe.
Ale pobudził pan profesor naszą wyobraźnię.
No, chyba o to chodzi.
Dziękujemy bardzo. Halo.
Król nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Piotr z Gdańska.
Prosimy, panie Piotrze.
Ja chciałbym powiedzieć na temat najnowszych badań genetycznych Otóż według najnowszych badań genetycznych profesora Gwoździa i profesora Grzybowskiego, my Polacy o haplogrupie R1A1A7 jesteśmy autochtonami na ziemiach polskich od 10 700 lat. Drugie, to chciałbym powiedzieć o najnowszych odkryciach archeologicznych. Tu już było wspomniane o tym bumerangu, który datuje się na 23 000 lat, znaleziony na ziemiach polskich, w odróżnieniu od bumerangu w Australii, który datuje się na 10 000 lat. Bronocice, 3,5 tysiąca lat temu, znaleziono wazę z najstarszym wizerunkiem wozu na świecie. Chciałbym też powiedzieć o kaniach, w których odkryto na Mazowszu sprzed 2000 lat, odkryto 70 dymarek, czyli starożytnych hut, co świadczyło, że wyrabiano tam broń doskonałej jakości i wytapiano żelazo. I jeszcze jedno, chciałbym powiedzieć też o bitwie nad Dołężą, Polenze, gdzie archeologowie z Hamburga prowadzą badania i to miało miejsce 3200 lat temu. Odkryto tam, że wśród poległych 1/3 co najmniej ma geny zbieżne z polskimi i białoruskimi. Dziękuję bardzo, proszę o komentarz. Szczęść
Dziękuję
Boże.
Bardzo.
Dziękuję bardzo. No, co tu komentować? No, jestem pod wrażeniem wiedzy szczegółowej.
Na pewno należy pozdrowić kolegów po fachu, profesor, myślę tutaj Gwóźdź, tak wspomniany, tak, profesor Grzybowski.
Ja tutaj nie mogę się wypowiadać wprost na ten temat, bo nie jestem po prostu specjalistą we wszystkich kwestiach. Te badania genetyczne trwają aktualnie. Te różnego rodzaju haplotypy, o których tutaj pan mówił, one no właśnie pozwalają nam na uporządkowanie puli genowej w skali większych całości. I te dzieje na przykład początków kultury europejskiej, one są też uporządkowane poprzez kilka grup, ale nie będę tutaj wchodził w szczegóły, bo to tutaj byśmy znowu się zakopali w kwestiach bardzo, bardzo skomplikowanych. I tutaj to jest kwestia tego, że pewien haplotyp może występować bardzo wcześnie, natomiast ja bym był, jakby to powiedzieć, ostrożny z łączeniem go jednoznacznie ze Słowianami. Bo ten przykład bitwy, o której tutaj Piotr powiedział, to jest znane znalezisko z północnych Niemiec, z okresu też drugie tysiąclecie, tylko końcówka drugiego tysiąclecia przed Chrystusem, gdzie no, rzeczywiście wzdłuż jednej rzeczki zabagnionej znaleźliśmy ogromną ilość ludzi ewidentnie ze śladami związanymi z przemocą i ewidentnie była to bitwa, no i można było to wszystko bardzo dokładnie zanalizować, tam mamy też mnóstwo znalezisk archeologicznych, świetna broń i tam no, wszystko, to jest taki przykład no, miejsca, o którym marzą archeolodzy, tak bym to określił, znaleziska tu i teraz, takiego jak na przykład my mamy w strefie egejskiej także tą Terę, bo Tera jest przykładem takiego przypadku pompejańskiego, kiedy dochodzi do wybuchu wulkanu, on wszystko przekrywa tak, jakby ktoś zrobił zdjęcie temu wszystkiemu, co się działo. I teraz archeolog może to wszystko odkrywać. To samo właśnie było w tych Niemczech Północnych. Zostało zachowane wszystko w całości i my możemy pewną historię nawet opowiadać o tym miejscu, co tam się działo, z której strony nadchodziła jedna grupa, z której strony druga. Gdzieś był jakiś most, na którym też była jakaś walka i tak dalej, i tak dalej. To można już nawet opisać to w szczegółach.
Dziękujemy. Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Malborka.
Prosimy.
Ja chciałbym się włączyć do tej dyskusji, ponieważ interesuję się cywilizacjami, ale w wymiarze kulturowym. Audycja dopełnia moje pewne obszary niewiedzy, także tutaj chylę czoła przed panem profesorem i mam pewne też pytanie, ponieważ zgłębiając pewne opracowania, w tym historyczne, natrafiłem na takie sformułowanie expressis verbis, że w Polsce nie było epoki brązu. Po epoce kamienia pojawiła się epoka żelaza. możliwe, że w pewnych obszarach gdzieś tam brąz był, ale czy możemy uogólnić w ten sposób, że w Polsce nie było epoki brązu? I tutaj miałbym pytanie do pana profesora. Jednocześnie też dziękuję za zwrócenie uwagi na te dwa elementy, kontekst kulturowy i kontekst genetyczny. To tutaj na falach tego radia i tej telewizji z ust innego profesora też usłyszałem znakomite takie sformułowanie, że wiedzy, kultury, mądrości nie przekazuje się drogą genetyczną. To są takie istotne dla naszej cywilizacji czy kultury europejskiej sformułowania czy też spostrzeżenia. Ciekawy na odpowiedź pana profesora odnośnie brązu, epoki brązu. Posłucham na antenie. Pozdrawiam z panem
Dziękuję
Bogiem.
Panie Krzysztofie, z panem Bogiem.
No cóż, bardzo interesujące pytanie, tylko może będzie to za szczegółowe, ale ja z chęcią je rozwinę, bo chyba to bardzo ja jestem winien tak, temu, bo ja chyba o tym pisałem, że nie ma epoki brązu w pewnych częściach naszego kraju, bo moim zdaniem na epokę brązu trzeba patrzeć jako na właśnie okres kulturowy, na pewien typ kultury, nie pojawienie się przedmiotu z brązu czy z miedzi. Gdyż te przedmioty pojawiały się o wiele wcześniej. Miedź na przykład znamy jeszcze zanim wyróżniliśmy epokę brązu, o wiele w epoce neolitu. Co nie zmienia naszego stanowiska, że była ona w kontekście społeczeństw neolitycznych. Natomiast jeżeli spojrzymy na ten okres drugiego i początków końca trzeciego i drugiego tysiąclecia, to tutaj wyraźnie widać pewną granicę, która biegnie południkowo, dzieli na pół Polskę. Zachodnia Polska, Wielkopolska, Śląsk, gdzie mamy właśnie typ społeczeństwa, który nawiązuje do tych wzorców, o których mówiłem, cywilizacyjnych na południe Europy. I mamy Polskę Wschodnią. Przepraszam tutaj, ale sam jestem ze Wschodniej, więc mogę mówić. Mamy tu Polskę Wschodnią, w której to społeczeństwo w dużym stopniu jest jeszcze takim poneolitycznym, epineolitycznym społeczeństwem. Tam się pojawiają importy z zachodu czy z południa. Ale już w przypadku Polski Środkowej, a więc Mazowsza i terenów bardziej na północ od Mazowsza, to tutaj trudno mówić o epoce brązu. Jeszcze Małopolska to jest to rzeczywiście sytuacja coraz ciekawsza, bo mój kolega z Krakowa ostatnio odkrył niezwykłą osadę w Karpatach, ewidentnie przeniesioną gdzieś z południa, z Kotliny Karpackiej, Maszkowice, które są czymś nowym. Będziemy musieli na nowo zastanowić się nad pewnymi naszymi tezami, więc ten obszar małopolski może być tutaj bardzo interesujący pod tym względem. Natomiast Polska właśnie środkowa i wschodnia raczej bym obstawał przy tym, że tam nie było epoki brązu, ale zaraz jeszcze może się zacząć bałagan z tym, bo zaczną dzwonić jeszcze inni.
Natomiast jeżeli takie padają sformułowania, to gdzie jest granica pomiędzy tym, że możemy powiedzieć, że tutaj ten teren danego geograficzny teren był pod panowaniem, czy był pod wpływem, czy żył w tej epoce na przykład brązu, a ten jeszcze nie, czy bo wydaje się, że
to były dwa
wydaje się, że teraz też tego wydaje się, że teraz też tego doświadczamy, prawda, bo powiedzmy przed 89 rokiem na pewno trudno było mówić o tym, że jesteśmy w Polsce w cywilizacji takiej cyfrowej czy internetowej, informatycznej, a na przykład Stany Zjednoczone już były dosyć poważnie zaawansowane, więc nawet na chwilę obecną możemy mówić, że ktoś żyje w jakiejś przestrzeni, chociaż to nie znaczy, że tutaj nie było już jakichś pierwiastków, czy tam pierwszych komputerów, czy jakiejś myśli o informatyzacji. I czy tak możemy porównywać, czy tak możemy na to patrzeć?
Porównywać tylko, że jest pewna istotna różnica współczesności i pradziejów, dynamika zjawisk, bo my tutaj te zmiany, które są widoczne w naszej cywilizacji, one są widoczne w trakcie naszego życia. My to widzimy, obserwujemy, jak Polska zmienia swoją pozycję, jak się, stojąc w tym samym miejscu, przesuwa się jednak w stronę, bardziej skomplikowanej cywilizacji cyfrowej i tym podobne. Natomiast przypadek pradziejów to były społeczeństwa, w których zmiany dochodziły.
W jakim tempie?
No to zależy od okresu, zależy od etapu. Na przykład w neolicie jestem przekonany, że możemy mówić o społeczeństwach, które nie zmieniały się w trakcie całego życia. Człowiek rodził się i umierał w takim samym otoczeniu, z takimi samymi garkami, z takimi samymi domami, bez żadnej zmiany. To był świat tak stabilny. W epoce, o której teraz mówiliśmy, o epoce brązu, już ona była bardziej dynamiczna. Było więcej przemieszczających się jednostek, nowości się pojawiały o wiele częściej i także dynamika zmian, to co my obserwujemy, mówimy, że jakaś tam kultura archeologiczna zmienia się w inną kulturę archeologiczną, że ma jakąś następną fazę i tym podobne. Te zmiany kultury materialnej były już tak szybkie, że ten człowiek rodząc się w trakcie swojego życia mógł już to coś zaobserwować, takiego, że to się zmieniło. A dzisiaj to właściwie, nie wiem, już zmiany są tak dynamiczne, że my...
Ale ta,
kilka epok my jesteśmy w stanie
pytanie
przeżyć.
Pana Krzysztofa i wstępna odpowiedź pana profesora została teraz uzupełniona, że chodzi o dynamikę, dynamikę zmian. Archeologia o początkach cywilizacji europejskiej. Co powinniśmy wiedzieć? Czyli proszę o podsumowanie.
Powinniśmy przede wszystkim wiedzieć, że archeologia to nie jest nudny temat o rzeczach, które są totalnie nieważne. Że bez wiedzy o archeologii byśmy nie istnieli, bo sam fakt tego, że istniejemy, że tutaj rozmawiamy, to jest tylko dzięki tym pokoleniom, które były przed nami, które właśnie żyły w czasach pradziejowych, które przetrwały te czasy pradziejowe, które przeniosły tę kulturę i pozwoliły na to, że mieliśmy ojców, mieliśmy dziadków, pradziadków i tak dalej, że archeologia jest odpowiedzialna i ważna z punktu widzenia oceny tego, kim teraz jesteśmy. Chciałbym tutaj w podsumowaniu podnieść wagę mojego właśnie przedmiotu, mojej dziedziny, że ona jest ważna do dzisiaj.
I wydaje się, że należy jeszcze raz przypomnieć, że kultury, cywilizacji nie dziedziczy się biologicznie, genetycznie, tylko jest ona przekazywana i nie tylko w tej naszej cywilizacji, ale w każdej cywilizacji.
Właśnie i atrakcyjność tej kultury, każdej kultury powoduje, że ona albo jest bardziej, albo budzi większe zainteresowanie wśród innych, albo mniejsze. I tutaj to...
Jeżeli rozmawiamy też o poziomie cywilizacji, bardziej rozwinięta lub mniej rozwinięta,
to
wiadomo, że tę mniej rozwiniętą łatwiej przekazać niż tę wysoce rozwiniętą.
No szybciej to się staje, tak? Tylko czy są chętni do tego, no, to trzeba by zapytać, bo czasami właśnie ta atrakcyjność nawet przy skomplikowaniu powoduje, że jak ona daje więcej tymże ludziom, którzy chcą ją zaakceptować. Daje większe na przykład poczucie pewności, poczucie bezpieczeństwa, albo większą wiedzę, albo większe możliwości rozwoju. To zależy od epoki, jak to było, bo współcześnie też, no, migranci przenoszą się z myślą o tym, żeby polepszyć sobie los. Bo tylko jest grupa, którzy muszą uciekać. To jest sprawa oczywista. Tacy ludzie, to nie podlega żadnej dyskusji. Natomiast bardzo dużo jest takich, którzy właśnie myślą o tym, by sobie polepszyć. I tutaj właśnie mają w pewnym sensie możliwości wyboru. W którą stronę chcą emigrować? Czy w stronę właśnie jednej kultury? Mogą sobie przetaksować, że może to nie jest takie optymalne rozwiązanie, może wybiorę sobie inne miejsce, albo jeszcze inne. W naszej cywilizacji jest dość łatwe, natomiast w tamtych czasach
to zderzenie
raczej to nie było takie swobodne.
Zderzenie cywilizacji ma wymiar, bo do tego dotarliśmy teraz, ma wymiar nie tylko materialny, ale również wymiar ten duchowy, wymiar idei.
No to jest podstawowy wymiar. To bez tego wymiaru się nie da.
Pan profesor zwyczajny, doktor habilitowany Janusz Czebreszuk, naszym Państwa gościem, Wydział Historyczny, Instytut Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Również dziękuję Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.